przy mikrofonie Damian Łobacz. Rozpoczynamy kolejną godzinę rektorską. Naszym gościem jest pan Paweł Sługocki, dyrektor Departamentu LRPO. Witam pana serdecznie.
Dzień dobry, witam panie redaktorze, witam państwa.
Rozmawialiśmy przed wejściem na antenę o pieniądzach i to pieniądze niejako będą takim słowem kluczem, jeżeli chodzi o naszą rozmowę. Jak pieniądze, to oczywiście inwestycje, także te związane z Uniwersytetem Zielonogórskim. Przed wejściem na antenę powspominaliśmy nasze pierwsze rozmowy jeszcze kilka lat temu. Wówczas przedstawialiśmy pewne prognozy związane właśnie z przyszłymi inwestycjami. Minęło tych kilka lat i teraz możemy już mówić o realnych, takich wymiernych skutkach tych wszystkich działań, które były wówczas prowadzone. Podsumujmy te kwestie związane z Uniwersytetem Zielonogórskim właśnie w okresie 2007-2013.
No rzeczywiście, jeżeli chodzi o Uniwersytet Zielonogórski, to jest jeden z beneficjentów, który pozyskał znaczną kwotę środków w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Ja mam takie podsumowanie statystyczne, z którego wynika, że projekty realizowane przez Uniwersytet to jest kwota ponad 130 milionów złotych, z czego dofinansowanie to jest prawie 110 milionów złotych z LRPO, więc te kwoty są imponujące, jak na tak krótki okres, bo tak naprawdę mówimy od roku 2009, jesteśmy w roku 2014. Mamy w zanadrzu jeszcze jeden konkurs, zakończyliśmy 31 marca nabór na projekty związane z tworzeniem nowych kierunków nauczania. Uniwersytet też chce być beneficjentem jednego z projektów. Złożył nas projekt na dofinansowanie ponad 10 milionów złotych, 12 milionów całkowita wartość projektu. Jest to projekt związany stworzeniem kierunku lekarskiego, ale także innych kierunków, wsparciem Wydziału Prawa i Administracji, logistyki. W związku z tym cały czas widzimy, że Uniwersytet się rozwija, rozwija się w tych kierunkach, które są pożądane przez rynek pracy i które zapewniają i zapewnią nam w przyszłości trwały rozwój gospodarczy. W przypadku Uniwersytetu warto powiedzieć już o chyba najważniejszej inwestycji z naszego punktu widzenia, a więc o Parku Naukowo-Technologicznym Uniwersytetu. Na 30 czerwca planowany jest wstępnie koniec tej inwestycji, które, o której już mówimy od roku 2009, bardzo duża inwestycja obejmująca trzy centra naukowe plus inkubator.
Duża pod względem finansowym, ale także gabarytowym.
Gabarytowym, tak. No myślę, przejeżdżając obwodnicą Nowego Kisielina, wybudowaną również ze środków Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, już widać obiekty, które stoją, które zaczynają funkcjonować. Od dłuższego czasu funkcjonuje już willa jako centrum logistyczne Parku Naukowo-Technologicznego. W związku z tym te inwestycje nabierają już realnego kształtu, biblioteka uniwersytecka funkcjonująca, wcześniak, więc bardzo, bardzo dużo i bardzo istotnych i ważnych inwestycji, zarówno z punktu widzenia rozwoju uczelni, z punktu widzenia rozwoju miasta, ale także i rozwoju całego regionu, bo myślę, że takie inwestycje jak czy biblioteka uniwersytecka, czy park naukowo-technologiczny, są to inwestycje, które wpływają w znacznym stopniu na rozwój regionu.
LRPO jest cennym partnerem UZ-u, to jest tytuł jednego z artykułów w naszym miesięczniku społeczności akademickiej. Tak, wspomniał pan właśnie o bibliotece, wspomniał pan między innymi o wcześniaku. Część studentów, zwłaszcza, przepraszam, tych, którzy dopiero rozpoczęli swoją naukę na uniwersytecie, część tych studentów nie zdaje sobie nawet sprawy, że te inwestycje, z których mogą obecnie realnie korzystać, nie powstałyby właśnie, gdyby nie pieniądze pozyskane w ramach LRPO.
Zgadza się, tak. No, poziom dofinansowania w tych projektach, a więc do 80%, 85% wartości kosztów kwalifikowanych inwestycji, no to jest, myślę, bardzo duże wsparcie, wręcz niespotykane wsparcie, jeżeli chodzi o współfinansowanie projektów. Oczywiście rozporządzenie komisyjne dopuszcza maksymalne dofinansowanie do 85%. W przypadku tego typu inwestycji jest wskazane, żeby one takim dofinansowaniem zostały objęte. Ja myślę, że jak student będzie bardziej dociekliwy, to przyjrzy się, że tam tabliczka pamiątkowa współfinansowania finansowane ze środków Unii Europejskiej jest. Jest to obowiązek beneficjenta, w związku z tym zakładam, sam osobiście tego nie kontrolowałem, ale nasze służby kontrolne na pewno to weryfikowały, że taka tabliczka musi być, na pewno jest, dlatego dla bardziej dociekliwych. Zresztą planujemy w ramach obchodów dziesięciolecia przystąpienia Polski do Unii Europejskiej taki konkurs śladami inwestycji LRPO, gdzie dla dociekliwych mieszkańców naszego województwa czekają fajne nagrody za zlokalizowanie, odwiedzenie i zebranie pieczątek z różnych inwestycji w całym województwie. Trzeba te inwestycje namierzyć, znaleźć tabliczkę, zgłosić się po pieczątkę i można wygrać cenne nagrody. Zapraszam do udziału w konkursie.
To, co właśnie zauważalne, to to, że państwo bardzo mocno współpracujecie z mieszkańcami naszego regionu, właśnie między innymi poprzez przez tego typu konkursy. Przypominamy, że w zeszłym roku Światło Dzienne ujrzał album właśnie ze zdjęciami, z galerią, która została stworzona przez mieszkańców, która dokumentowała wszystkie inwestycje właśnie, które powstały w ramach LRPO. Rozmawialiśmy przed wejściem na antenę o wszystkich zabiegach, które mają na celu uatrakcyjnić całe województwo lubuskie. Mówimy też o uniwersytecie. Wiadomo, rozwój uniwersytetu to zarazem rozwój samego województwa. I ostatnio bardzo często mówi się o tym, żeby młodzi mieszkańcy Zielonej Góry między innymi pozostawali w mieście. Żeby pozostawali, trzeba to miasto uatrakcyjnić, trzeba ich zachęcić, tak żeby swój potencjał realizowali właśnie tutaj. Więc można powiedzieć, że wszelkiego rodzaju inwestycje związane z LRPO mają też taki aspekt socjologiczny, społeczny.
Zdecydowanie tak. Wszystkie inwestycje, które są realizowane w ramach LRPO, w ramach całej strategii realizacji programu, one mają na celu spowodować, żeby Lubuskie było miejscem atrakcyjniejszym do życia, tak? W związku z tym, żeby ta młodzież, ale także dorośli zostawali w tym województwie, tu realizowali swoje plany życiowe, działania związane z dofinansowaniem uniwersytetu, tworzenie stref aktywności gospodarczej, parków naukowo-technologicznych, ale także projekty takie pożądane społecznie, jak rewitalizacja. One też tworzą warunki do tego, że to życie jest ciekawsze, bardziej atrakcyjne. Nie tylko praca jest istotna, oczywiście ona jest najważniejsza, bo jak mówi stare przysłowie, bez pracy nie ma kołaczy, tak? Więc absolutnie to jest najważniejszy element, ale z drugiej strony, jeżeli są te pieniądze, no to wtedy mieszkaniec oczekuje oferty kulturalnej, oferty sportowej, atrakcji turystycznych. W związku z tym jak najbardziej te działania są zorientowane, żeby takie kompleksowe produkty, takie kompleksowe usługi były świadczone. Ja myślę, że bardzo dobrze to rozumieją beneficjenci naszego programu, jak przyjrzy się strategiom realizacji inwestycji w jednostkach samorządu terytorialnego, to widać, jak te działania są ukierunkowane właśnie na to, żeby ludzie w województwie lubuskim mieszkali, żeby zostawali, żeby tutaj tworzyli dobre warunki do rozwoju całego województwa.
Ja tego typu działania śledzę od dłuższego czasu, nie tylko z perspektywy samej Zielonej Góry, ale także innych regionów wchodzących w skład województwa lubuskiego. Mam tutaj na myśli nieco mniejsze gminy i szczerze powiedziawszy, jest coś takiego, że w zasadzie od kilku ładnych lat województwo lubuskie jako całość jest bardzo jasnym punktem na mapie Polski. Przypomnę tutaj, że te mniejsze gminy również odnoszą sukcesy właśnie pod kątem inwestycyjnym, chociażby Krosno-Odrzańskie, które jeszcze jakiś czas temu miało spore problemy finansowe, a teraz proszę, kolejne inwestycje, kolejne zasoby finansowe i to też odbiło się bardzo pozytywnym echem. No i gmina Krosno otrzymała między innymi nagrodę dla najlepiej rozwijającej się gminy, więc na tej przestrzeni mniejszych obszarów również dzieje się bardzo dużo i wszystko idzie oczywiście w bardzo dobrym kierunku.
Tak, to widać. Pan redaktor przypomniał tutaj o Krośnie Odrzańskim, można przypomnieć o Nowej Soli, gdzie w rankingach, jeżeli chodzi o wykorzystanie środków unijnych, była bardzo wysoko. Powiat gorzowski również bardzo dużo na jednego mieszkańca pozyskał środków, a więc województwo staje się coraz bardziej atrakcyjne, tak jak powiedziałem, i pod względem gospodarczym, poprzez to, że bardzo dużo samorządy inwestują, my także inicjujemy te działania oczywiście, żeby tworzyć warunki do zatrudniania poprzez wsparcie szkolnictwa zawodowego, wspieranie tworzenia terenów inwestycyjnych, wspieranie przedsiębiorczości. Przecież my mamy podpisanych w ramach programu grubo ponad 500 umów z przedsiębiorcami z sektora małej i średniej przedsiębiorczości, który jest w zdecydowanej większości, jeżeli chodzi o udział tych podmiotów w całym rynku przedsiębiorców, bo to jest ponad 99% są podmioty z sektora MŚP. Takich umów mamy bardzo, bardzo wiele inwestycji na potężne pieniądze. Jakby policzyć miejsca pracy, które w wyniku samych inwestycji zostały utworzone w latach 2009-2014, to jest około 2000 miejsc pracy w ramach tylko projektów, a proszę zobaczyć, że projekty to są tylko inwestycje realizowane z tych pieniędzy, ale przecież te inwestycje generują inne inwestycje u poddostawców, u dostawców, u kooperantów, w związku z tym jak gdyby to koło zamachowe zatacza dużo szersze kręgi niż te 2000 miejsc pracy, o których powiedziałem. Mówi się tak, że duży przedsiębiorca, jedno miejsce pracy u dużego przedsiębiorcy, poważnego przedsiębiorcy tworzy 5, 6, a nawet 7 miejsc u kooperantów, w związku z tym skala interwencji środków jest bardzo duża i w tym aspekcie gospodarczym to zdecydowanie widać. To także widać po statystykach nie tylko województwa lubuskiego, ale całej Polski. W kryzysie ekonomicznym, który dopadł całą gospodarkę światową, bardzo długo my z tego kryzysu nie odczuwaliśmy, albo odczuwaliśmy go w takim stopniu, że nie było go widać gołym okiem i te konsekwencje nie były bardzo poważne. Ale oprócz gospodarki także i w inne dziedziny, o których wcześniej powiedziałem, czy rewitalizacja, chociażby piękne starówki, czy obiekty sportowe. No, jesteśmy w Zielonej Górze, no to chociażby powiedzieć warto o CRS-ie, hala...
Który dalej będzie się rozwijał.
Który dalej się będzie rozwijał, który rozwija się w takim stopniu, który powoduje, że możliwość rozwoju miasta jest dużo większa. Przecież gościmy i piłkarki ręczne narodowe, i wydarzenia poważne siatkarskie się dzieją. Mamy koszykówkę na najwyższym poziomie europejskim. W związku z tym w każdym obszarze życia społecznego te zmiany dzięki funduszom, dzięki Lubuskiemu Regionalnemu Programowi Operacyjnemu, wcześniejszym funduszom, także funduszom z programów krajowych, one są widoczne gołym okiem. My też dlatego inicjujemy pewnego rodzaju konkursy, spotkania informacyjne, publikujemy różnego rodzaju wydawnictwa, albumy, żeby pokazać mieszkańcom, jak duże zaangażowanie jest środków europejskich w ten rozwój, który widzimy gołym okiem.
Zrobiło nam się tak bardzo pozytywnie w studiu, mimo niezbyt sprzyjającej pogody. No ale chyba to jest też dobra okazja do tego, żeby powiedzieć, że powinniśmy zauważać, powinniśmy się cieszyć z pewnych inwestycji, bo tworzone są po prostu po to, żeby żyło nam się lepiej. Skaczemy po mapie województwa, za chwilę wrócimy ponownie do Zielonej Góry. Wspomniał pan o rewitalizacji samego miasta. Dziś o godzinie 9.30 odbyła się konferencja właśnie poświęcona tej tematyce. To jest temat, który powraca co jakiś czas. Ostatnio, tak jak rozmawialiśmy wcześniej, powraca temat związany ze skwerem przy Filharmonii. Powraca także temat dalszych projektów związanych m.in. z budżetem obywatelskim. Jeżeli chodzi o przyznanie dofinansowania w ramach LRPO na rewitalizację zdegradowanych obszarów miejskich, co już dzisiaj wiemy, co już dzisiaj można uznać za taki prognostyk na przyszłość?
No wiemy już bardzo dużo, bo do tej pory, do dzisiejszej konferencji, do uchwały zarządu z wtorku mieliśmy dofinansowanych i zawartych umów 19 w zakresie rewitalizacji zdegradowanych obszarów miejskich i wiejskich. To jest 49 hektarów takich obszarów, które będą podlegały procesom rewitalizacji. Nakłady inwestycyjne na zrewitalizowanie tych obszarów to jest 175 milionów złotych, a więc bardzo duże środki. Między innymi Zielona Góra w dwóch etapach skorzystała już do tej pory. Kożuchów skorzystał, Nowa Sól skorzystała, Gorzów, przecież bulwar nadwarciański w Gorzowie Wielkopolski, który został okrzyknięty cudem funduszy europejskich w kategorii rewitalizacja. W zeszłym roku zwycięzcą został w ogólnopolskiego plebiscytu organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Są to naprawdę bardzo fajne, bardzo pożądane społecznie inwestycje, ale to nie tylko estetyka, to nie tylko kultura, to nie tylko punkty gastronomiczne, ale popatrzeć z drugiej strony, są też miejsca pracy. Powstają różnego rodzaju miejsca usług gastronomiczne, tworzone są miejsca pracy, kreowany jest ruch turystyczny także, bo atrakcyjność tych terenów się zwiększa. W związku z tym bardzo ciekawe projekty. Ich geneza jest też taka dość trudna i sposób aplikacji jest może bardziej skomplikowany, ale z drugiej strony ma bardziej taki strategiczny wymiar. Powiem, beneficjent składający projekt nie może tylko złożyć dokumentacji aplikacyjnej. On musi także na poziomie jednostki samorządu terytorialnego stworzyć lokalny program rewitalizacji. To jest pewna strategia działań związanych z obszarem zdegradowanymi. Ten obszar jest wyznaczany określonymi wskaźnikami. W związku z tym są to bardzo zaplanowane i strategiczne działania.
I tutaj do głosu tym... też dochodzą mieszkańcy.
Tak, tu do głosu oczywiście jak najbardziej mogą dojść mieszkańcy, bo na etapie tworzenia takiego planu rewitalizacji nie skonsultowany z mieszkańcami. W związku z tym jak najbardziej takie propozycje można zgłaszać. No i w związku z tym, że tak duże zainteresowanie i takie też pozytywne efekty realizacji tych projektów, a duże jeszcze potrzeby cały czas w województwie, bo przecież mamy lokalne programy rewitalizacji praktycznie wszystkich jednostek, które do nas aplikowały, więc widzimy, został ogłoszony konkurs. W wyniku konkursu, jego rozstrzygnięcia, 5 projektów otrzymało dofinansowanie na ponad 30 milionów złotych, a ponad 45 milionów wartość inwestycji, w tym między innymi Zielona Góra na Centrum Nauki Keplera.
Właśnie, przepraszam, że wejdę w słowo. Tutaj część naszych słuchaczy dopytywała się, jak wygląda kwestia związana z centrum w kontekście planetarium, bo gdzieś, jeżeli chodzi o sferę medialną, ten temat nieco się rozmył, ale tutaj przed naszym spotkaniem powiedział pan, że wszystko idzie w dobrym kierunku.
Sam tytuł rozwiewa Centrum Nauki Keplera Planetarium Wenus, więc to planetarium jak najbardziej będzie. Dzisiaj na konferencji prasowej pan prezydent Kubicki mówił, że kopuła do planetarium już została zamówiona i teraz czekają tylko i wyłącznie na dostawę. Projekt ma być do końca roku zrealizowany. Dobry pomysł. obiekt, który tak naprawdę nie funkcjonuje, dawne kino Wenus, będą mu przywrócone funkcje, będą nadane mu nowe funkcje w obszarze starówki miejskiej. Po sukcesie Kopernika, oczywiście ja sobie zdaję sprawę ze skali dużo mniejszej, ale po sukcesie Kopernika w Warszawie myślę, że taki sam sukces czeka Centrum Nauki Keplera. Ja chciałbym także dodać, że Centrum Nauki Keplera, ale także inna inicjatywa, to jest inicjatywa Zarządu Województwa, projekt obejmujący powstanie 4 astrobas w województwie lubuskim. To będą takie mini centra, w których młodzież będzie zachęcana do tego, żeby kształcić się na kierunkach ścisłych. Brakuje nam tego. Widzimy, jak rynek pracy wygląda, jakie jest zapotrzebowanie. Są to projekty bardzo powiązane. My zamierzamy ten pilotaż, już została zlecona dokumentacja techniczna na wykonanie 4 astrobas w Świdnicy, w Witnicy, w Sulęcinie i w Żaganiu. No Żagań z racji tego, że no, Kepler tworzył tam największe dzieła, co prawda u schyłku swojego życia, ale jednak to były najpoważniejsze jego dzieła. Tam rozpoczyna się ten szlak Keplera. Przechodzi też przez Zieloną Górę, tu już inicjatywa władz miasta. I zarówno ten projekt miasta, jak i projekty, jak i te astrobazy Zarządu Województwa mają pobudzić i zachęcić młodzież, dzieci także, do tego, żeby się kształciły w kierunkach ścisłych. A więc ten wymiar tych projektów jest bardzo, bardzo szeroki. Od turystyki, od kwestii społecznych, także i przez gospodarkę i rynek pracy. Więc są to ciekawe inwestycje. Ja dodam jeszcze, że oprócz Zielonej Góry o dofinansowanie otrzymał Sulechów na ratusz, otrzymała Nowa Sól na Dom Kultury, otrzymał Kożuchów na kontynuację rewitalizacji Starego Miasta poprzez rewitalizację zamku, a także Biblioteka Wojewódzka w Gorzowie Wielkopolskim na remont zabytkowej willi.
Ja już mam powoli problem, żeby ogarnąć wszystkie inwestycje. Tyle tych informacji się pojawia zarówno pod względem ilościowym, jak i także pod względem sum, które ich dotyczą. Na koniec chciałbym pana zapytać o kwestię, którą już niejako poruszyliśmy. Rozmawialiśmy też w przerwie naszego programu, a mianowicie kwestia promowania pewnych inwestycji. Mówiliśmy, że no niestety narzekanie jest często taką naszą dyscypliną narodową. Przeciętna osoba no nie do końca ogarnia, tak jak już wspomniałem, mówiąc nieco kolokwialnie, ogarnia wszystkie tabelki, wszystkie kwestie finansowania, wszystkie projekty, wszystkie ustawy. Wiemy, że takie inwestycje powstają, mamy świadomość, ale nie do końca rozumiemy mechanizmy, które właśnie funkcjonują w tym kontekście. Jak promować, w jaki sposób promować, w jaki sposób dotrzeć do mieszkańców właśnie z tematem kolejnych inwestycji, jak zachęcać mieszkańców naszego regionu do tego, żeby zgłębiali tego typu zagadnienia?
Szereg kampanii informacyjno-promocyjnych my jako Urząd Marszałkowski, jako instytucja zarządzająca prowadzimy. Za chwilę czeka nas bardzo duże przedsięwzięcie medialne, 10-lecie Polski w Unii Europejskiej, cała kampania plus piknik 1 maja, który odbędzie się na parkingu przy Palmiarni, na który wszystkich państwa bardzo serdecznie zapraszam, który będzie obfitował w bardzo wiele atrakcji związanych z funduszami europejskimi. Tam można uzyskać bardzo wiele informacji. Będzie wielu beneficjentów, którzy będą pokazywać swoje projekty, efekty realizacji tych projektów. My także będziemy informować. W związku z tym tam informacja jest permanentnie przekazywana. Beneficjenci są zobligowani do tego, żeby stosować oznaczenia związane z funduszami europejskimi. Niemniej jednak cały czas ta informacja musi być przekazywana. My zachęcamy także media, dlatego też organizujemy różnego rodzaju konferencje prasowe w przypadku wydarzeń, kiedy otrzymują dofinansowanie kolejne interesujące, ciekawe projekty, tak żeby ta informacja jak najszerzej docierała do opinii publicznej, do mieszkańców o tym, jak duże zaangażowanie ze środków europejskich, ale to jest także nie tylko zaangażowanie ze środków europejskich, bo żeby pozyskać środki europejskie, to trzeba być bardzo dobrze przygotowany, mieć pewną strategię, przygotować dokumentację, przygotować wniosek aplikacyjny, przygotować kadry, które będą wdrażały taki projekt, więc to jest zaangażowanie bardzo, bardzo wielu osób. Te pieniądze ewidentnie pomagają, niemniej jednak to są działania zakrojone na bardzo szeroką skalę, począwszy od strategii, którą przygotowuje Samorząd Województwa Lubuskiego, poprzez strategię realizacji programu, którą kreuje Zarząd Województwa Lubuskiego, poprzez te działania, które wynikają ze strategii lokalnych, ale też które wynikają z oddolnych inicjatyw zgłaszanych przez mieszkańców na różnego rodzaju spotkaniach, nawet w takich mniejszych gronach, w sołectwach czy w świetlicach wiejskich, poprzez sesje Rady Miasta, Rady Gminy, aż na sejmiku województwa kończąc, więc ten proces realizacji strategii województwa, realizacji strategii programu jest bardzo, bardzo złożony, skomplikowany, wymaga zaangażowania bardzo wielu ludzi, ale myślę, że te efekty, które już możemy zobaczyć, o których możemy teraz rozmawiać, nie tylko kwestie tabelek i statystyk, że miliard tu półtora miliarda, ale już same efekty tych inwestycji, one przekonują do tego, że są jak najbardziej słuszne działania i warto ten trud i wysiłek, bo trzeba sobie też wprost powiedzieć, pieniądze europejskie to nie są łatwe pieniądze. Trzeba się napracować, trzeba przygotować dobrą strategię, trzeba projekt dobrze zrealizować, cały czas czuwać nad tym procesem inwestycyjnym, a także 5 lat po zakończeniu inwestycji, żeby zachować cele projektu. Nie jest to łatwe zadanie, ale myślę, że jak najbardziej i to także potwierdzają działania beneficjentów jak najbardziej zasadne.
Poseł Adam Szejnfeld podczas jednej rozmów właśnie w studiu Radia Index stwierdził, że potrzebna jest świadomość, zwłaszcza jeżeli chodzi o młode osoby. Ja mam takie wrażenie, odnoszę takie wrażenie, że ta świadomość jednak jest duża. Świadczy o tym przede wszystkim fakt związany z bardzo intensywnym działaniem mieszkańców, jeżeli chodzi nawet o budżet obywatelski. Więc w momencie, kiedy umożliwiamy realne działanie mieszkańcom, oni na pewno z tego chętnie skorzystają.
Oczywiście tak. No, inicjatywa budżetu obywatelskiego przekłada się na małe inwestycje w tym momencie z budżetu samorządu, ale to też są głosy, które w jakiś sposób mogą inspirować poszczególne jednostki samorządu terytorialnego do podejmowania działań na szerszą skalę. Nie chodnika na ulicy, który jest bardzo pożądany oczywiście, ale na inwestycje, które będą miały znaczenie dla rozwoju całej jednostki samorządu terytorialnego. Więc jak najbardziej ta rozmowa, ten dialog ze społeczeństwem, te inicjatywy oddolne, wsłuchanie się w potrzeby mieszkańców jest bardzo istotne, jeżeli chodzi o spójny i taki pożądany rozwój danej jednostki samorządu terytorialnego.
No ja bardzo się cieszę, że porozmawialiśmy dzisiaj właśnie o wszelkiego rodzaju inwestycjach związanych z LRPO. To pozwala na nieco bardziej pozytywne myślenie, jeżeli chodzi o sferę właśnie tych inwestycji, czyli nie narzekajmy, tylko cieszmy się z tego, że są osoby, które chcą zadbać o nasz komfort, jeżeli chodzi o status życiowy, status związany właśnie z mieszkaniem w naszym województwie. Także bardzo, bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Przypomnę, że naszym gościem był pan Paweł Sługocki, dyrektor Departamentu LRPO. Dziękuję raz jeszcze.
Dziękuję bardzo.